wkrótce miało miejsce lądowanie na największym placu miasta, co zostało uznane przez mieszkańców za widowisko stulecia. Na tym samym placu urządzono bankiet, bo tylu gości nie pomieściłaby żadna sala na całej planecie. W ciągu kilku godzin pozjadano wszystkie smakołyki i szczur upodobnił się do piłki plażowej. Dostał oczywiście czkawki i rzucało nim tak wysoko, że goście uznali to za niezwykły popis zręcznościowy. Po każdym gwałtowniejszym podrzucie rozlegały się rzęsiste brawa. Na przyjęciu tym ustalono wspólnie, że w związku ze zmianami, jakie zaszły, należy także zmienić nazwę planety, która odtąd miała się nazywać Alfabetą. Pomysł ten rozpętał zresztą lawinę drobniejszych zmian. Zmieniano pościel, nazwiska, nazwy osiedli, dni tygodnia i miesiące, a także meble i ubrania. Aż wreszcie szczur powiedział, że co za dużo, to niezdrowo i chce wracać, bo robi mu się niedobrze. Więc pożegnano się serdecznie, wymieniając uściski, w czym gryzoń nie brał udziału ze względu na stan zdrowia grożący pęknięciem. Zamiast pożegnalnej salwy z wszystkich dział rozległ się huk silników rakiety, która wystartowała pionowo i pomachała na pożegnanie ognistym ogonem, pędząc w międzygwiezdną przestrzeń na poszukiwanie świata, w którym Zuzak zostawił rodzinę, żeby szukać przygód na kartce papieru. Zuzanka przeliczyła kredki i westchnęła. Brakowało połowy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, powiedziała.
Niedobrze, jęknął szczur, masując brzuszek. Ten szkodnik sam sobie zaszkodził.
Zuzak uśmiechnął się złośliwie znad sterów rakiety. Zuzaku, zapytała dziewczynka, szkicując coś na kartce, czy w pobliżu twojego domu było morze?
Może było, odparł niepewnie kudłaty stworzak.
Chyba niepotrzebnie odlecieliśmy tak daleko. Pewno mieszkacie na jakiejś mało znanej wyspie.
Jeśli była to wyspa mało znana, to także dla Zuzaka, który ani rusz nie mógł sobie przypomnieć jej nazwy. Typy spod czarnej flagi. Droga powrotna trwała długo, więc Zuzanka dla zabicia czasu zajęła się sporządzaniem planu na najbliższą przyszłość. Jeśli Zuzak pochodził z jakiejś wyspy, a nie pamiętał jej nazwy, to być może dlatego, że ta wyspa w ogóle nie miała nazwy i z tego powodu nie było jej na żadnej mapie. Mogła to być na przykład wyspa jeszcze nieodkryta. Dziewczynka narysowała morze i brzeg nieznanego lądu, porośniętego drzewami rodzącymi południowe owoce. Nie tylko zresztą południowe, ale także poranne oraz nocne, gdyby ktoś miał ochotę przekąsić po zmierzchu. Miała się właśnie zająć mieszkańcami wyspy, gdy nieoczekiwanie nastąpił gwałtowny wstrząs. Rozległo się głośne pluśnięcie i bulgotanie. Rozgrzana od długiego lotu rakieta wpadła z sykiem do morza.
— Co wy najlepszego wyrabiacie?
— wrzasnął obudzony z drzemki szczur, dopadając okna.
— Nie jestem szczurem morskim. Idziemy na dno!
— Zuzaku, co ty narobiłeś? — niepokoiła się Zuzanka.
Rakieta leciała tak szybko, że nie zdążyłem zahamować — usprawiedliwiał się wystraszony sternik. — Wcześniej nic nie było widać. Naprawdę musieliśmy wpaść w jakiś wir wodny.
Zuzanka pomyślała, że to z powodu rysunku. Słyszała coś o sile wyobraźni, ale nie mogła przypuszczać, że jej wyobraźnia działa z taką mocą. Na szczęście rakieta niewiele sobie robiła z tej gwałtownej zmiany i w oceanie czuła się jak ryba w wodzie albo łódź podwodna. Do okienka podpływały co chwila ryby z otwartymi ze zdumienia pyskami i zaglądały z ciekawością do wnętrza rakiety łodzi. Wielka ośmiornica na widok niezwykłego pojazdu umknęła w popłochu, wymachując mackami, a zaraz po niej pojawiły się trzy rekiny. Ich ostre jak żyletki zęby zazgrzytały na metalowej osłonie. Zrezygnowały, bo szybko przekonały się, że bez klucza do konserw sobie nie poradzą. Odpłynęły rozczarowane.
Wszystko postawione na głowie,
gderał szczur.
To ryby powinny być w puszkach, a nie my. To dno,
wrzasnął, gdy łódź otarła się o jakąś podwodną skałę.
Proszę natychmiast wracać na ląd. Woda ma fatalny wpływ na mój organizm.
Nagle zamilkł i skulił uszy. Za oknem pojawiła się rodzina wielorybów. Ich grube, dudniące głosy wyraźnie słychać było we wnętrzu.
Tatusiu, co to jest?
Zaciekawił się mały wielorybek, który miał wielkość dużego słonia. Tatuś chrząknął zakłopotany, od czego na powierzchni oceanu zrobiły się dwumetrowe fale i wyjaśnił ostrożnie, że jest to zapewne jakieś dziwne i rzadko spotykane stworzonko, o którym nic bliższego nie wiadomo.
— Mogę je pogłaskać?
— zapytał wielorybek.
— W żadnym wypadku! — odparła mama wielorybica, na wszelki wypadek własnym ciałem zasłaniając dziecku dostęp do łodzi.
Nie wolno głaskać stworzonek, których się nie zna, bo mogą zrobić krzywdę.
Głaskaniem też można zrobić krzywdę,
pisnął szczur, ale wieloryby nie mogły tego słyszeć.
A może zabierzemy je do domu i oswoimy? Zapytał olbrzymi malec.
Tego tylko brakowało, żebym stał się zabawką w ręku wieloryba,
wrzasnął gryzoń.
Wiem, jak wyglądają zabawki po dwóch dniach. Wolałbym już brać udział w jakiejś bitwie.
Rodzice wieloryba popatrzyli na siebie z namysłem, co mogło oznaczać, że dojdą do porozumienia, bo jedynakom raczej się nie odmawia takich drobiazgów jak niewielka, trzyosobowa łódź podwodna. Zuzak nie czekał, aż coś ustalą. Dodał gwałtownie gazu i łódź skoczyła do przodu jak kangur, zostawiając zdziwioną rodzinę wielorybów. Kilka mil płynęli pełną parą i zwolnili dopiero wówczas, gdy nabrali pewności, że nikt ich nie ściga.
Ładna historia, mruknął gryzoń. Chciano nas już zjeść i używać do zabawy? Ciekawe, co się jeszcze zdarzy?
Łódź pieła się teraz pod górę, klucząc pomiędzy rafami koralowymi. Zuzanka żałowała, że nie można otworzyć drzwi i nazbierać korali dla mamy. Przebyli stromy kawałek w górę i nagle dziób łodzi wynurzył się z wody.
Ziemia!
Wrzasnął uradowany szczur na widok piaszczystej plaży. W parę minut później stali na brzegu i rozglądali się z ciekawością. Wylądowali na wyspie porośniętej bujną roślinnością. Dziewczynka rozpoznała natychmiast drzewa, które rysowała przed godziną.
Jesteśmy na miejscu, stwierdziła z przyjemnością, że wyspa jest jeszcze bardziej malownicza niż na rysunku.
Szczur był jednak innego zdania.
Nie lubię miejsc, o których nic bliższego nie wiadomo, stwierdził niechętnie, bo wtedy różne rzeczy mogą się zdarzyć.
Kilka minut czekali, czy nie pojawi się jakieś nieprzewidziane niebezpieczeństwo, ale ponieważ ich przybycie nie zostało zauważone przez mieszkańców, o ile istnieli, Zuzanka zdecydowała, że powinni udać się na zwiedzanie wyspy. Wyruszyli bez szczura, bo ten miał własne sposoby poznawania nowych okolic. Znikał w dziurach i rozpadlinach, myszkując w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Para małych podróżników przewędrowała wyspę wzdłuż i wszerz, lecz na swej drodze nie spotkała nikogo, jeśli nie liczyć kilku przystrojonych w jaskrawe pióra papug i stada zdziczałych kur, które na widok obcych wzleciały na drzewa.
Nie ma tu z kim gadać, rzekł Zuzak, połykając piątego banana. To na pewno bezludna wyspa.
Wyspa nie jest jednak tak opustoszała, jak to się mogło na pozór wydawać. Żyło tam kilka stworzeń, zbyt drobnych, by je liczyć poważnie, ale mieszkał też od lat także pewien guar, a raczej ktoś, kto się za guara uważał. Ów osobnik był w pobliżu
Zauważył przybycie obcych i śledził ich z ukrycia, co przychodziło mu bez trudu, bo znał wyspę lepiej niż własną kieszeń, tym bardziej, że nigdy nie miał kieszeni. Początkowo obawiał się, że ma przed sobą piratów. Kiedyś bowiem przybiła do wyspy załoga korsarskiego żaglowca i pozostały mu po tym spotkaniu przykre wspomnienia i dwie blizny. Przybysze nie wyglądali jednak na morskich rozbójników. Mimo wszystko Guar uznał, że lepiej zachować daleko idącą ostrożność.
Chętnie zjadłbym obiad,
dobiegł go głos kudłatego stwora.
Najlepiej jakiś deser owocowy, bo na zupę jest za gorąco. Przejdźmy się jeszcze raz i zbierzmy, co się da.
Jeszcze czego? Mruknął Guar pod nosem ledwo dosłyszalnie. Chcą się dobrać do mojego jedzenia w moim lesie. Nikogo nie zapraszałem na obiad. Jak ktoś ma czas, żeby się rozbijać po morzach, to powinien wozić ze sobą wałówkę, a nie obiadać samotnego Guara.
Przybysze naradzali się przez chwilę półgłosem, po czym zmienili kierunek marszu i ruszyli wprost na Guara, który w popłochu wspiął się natychmiast na drzewo i zamarł w bezruchu. Dzięki licznym plamom na futrze był w koronie drzewa prawie niewidoczny. W niczym nie przypominał też czegoś, co mogłoby się nadawać na deser. Wczepiony pazurami w pień, czekał nieruchomo, aż przejdą. Przybysze zatrzymali się jednak akurat pod drzewem, na którym znalazł schronienie, i oglądali z zainteresowaniem coś, co zwisało z gałęzi. Guarowi przyszło do głowy, że mógłby się na nich rzucić, ale zrezygnował z tego zamiaru. Po pierwsze, nigdy nie rzucał się bez powodu, a po drugie, miałby wówczas do czynienia z parą przeciwników.
To jakiś bardzo dziwny owoc,
usłyszał głos z dołu i pomyślał, że gdyby ten facet znał się na drzewach, to wiedziałby, że na tym nie rosną o tej porze żadne owoce.
To nie wygląda na owoc, powiedział drugi głos.
Nie wygląda, bo nie jest, pomyślał Guar z wyższością
i nagle skóra ścierpła mu z przerażenia, poczuł bowiem, że ktoś trzyma go za ogon. Jego ogon wpadł w łapy wroga.
Co za bezmyślne stworzenia, pomyślał w panice. Nie potrafią odróżnić ogona od czegoś innego.
Korciło go, żeby się wyrwać, skoczyć z rykiem i zniknąć w gąszczu, ale nie miał pewności, czy ze zdenerwowania czegoś nie pokręci. A poza tym, zanim by zniknął, to musiałby się pokazać, co było niebezpieczne. Uznał, że został odkryty w niewielkiej części i nie najważniejszej, więc jest jeszcze nadzieja, że dadzą mu spokój i przestaną ciągnąć temat ogona.
Widziałem kiedyś podobne urządzenie do pociągania dzwonka, odezwał się głos z dołu. Kiedy ciągnęło się w dół, dzwonek robił dzyń-dzyń.
Urządzenie do dzwonka, oburzył się Guar, ale kiedy poczuł od dołu mocne szarpnięcie, ryknął schrypniętym głosem: dzyń!
Dziwne, powiedział Zuzak.
Dość dziwne, przyznała dziewczynka.
Co w tym dziwnego? Niecierpliwił się w myślach Guar. Miało być dzyń i było. Najwyższy czas, żeby skończyli z tym ciągnięciem.
Opanował się resztkami sił.
Dziwne to było, powtórzył po namyśle Zuzak. Jakby nie dzwonione, ale mówione.
A jakie miało być, pomyślał Guar. Nie jestem dzwonkiem.
Ciekawe, czy jak pociągnę mocniej, to zadzwoni głośniej, rozważał Zuzak.
Dzyń, dzyń!
Wrzasnął przerażony Guar. Gałąź zaczęła trzeszczeć pod zwiększonym ciężarem, potem ugięła się gwałtownie, aż wreszcie pękła.
Dzyń!
Jęknął Guar, leżąc na ziemi, spojrzał z wyrzutem na swoich prześladowców.
Ojej! Szepnęła wystraszona Zuzanka.
Mogło być jeszcze gorzej, stwierdził ponuro Guar, masując obolałe boki. Gdyby to nie gałąź pękła, ale mój jedyny ogon. Tak czy owak, dłużej ciągnąć się nie dało.
Nie przypuszczałem, że dalszy ciąg tak będzie wyglądał, tłumaczył Zuzak. Skąd mogłem wiedzieć, że to coś to jest ogon i że jest tam na końcu przywiązany?
Bardziej niż przywiązany, poprawił go Guar. Zuzanka wyjaśniła, że Zuzak zrobił to niechcący i nie miał nic złego na myśli.
Ciekaw jestem, kto mnie tak urządził, mruknął leżący pod drzewem stwór.
To Zuzak, kolega z rysunków,
odparła dziewczynka uprzejmie.
Nie powiem, że jest mi bardzo przyjemnie, stwierdził cierpko poszkodowany, ale przeprosiny i zapewnienia, że przybysze nie mieli złych zamiarów, nieco go udobruchały.
Żył na wyspie samotnie i nie miał nic przeciwko gościom, nawet nieproszonym, pod warunkiem, że nie byli piratami.
— Nie jesteście piratami? — zapytał, patrząc na nich podejrzliwie.
A Zuzak odparł, że jeszcze nie. — Nie mamy zamiaru — dodała dziewczynka we własnym imieniu, przedstawiła się i zapytała nieznajomego, jak się nazywa.
— Ja? — Guar.
— Tak myślałem — powiedział Zuzak. — Od razu mi się zdawało, że to ja Guar.
Nieznajomy pokręcił swoją wielką głową i rzekł — Nie — ty, Zuzak, a ja, Guar.
Ty, ja, Guar, powiedział Zuzak.
Nie, tłumaczył cierpliwie mieszkaniec wyspy, pokazując łapą dla większej jasności.
Ty, to nie ja, to nie to samo. Ja jestem Guar.
Jesteś jaguarem,
upierał się kolega Zuzanki.
Chyba lepiej wiem, kim jestem.
Osobnik wyglądał na zniecierpliwionego, więc dziewczynka zaczęła go wypytywać o przeszłość i dzieciństwo.
Jestem sierotką, moja mama zginęła na polowaniu, wyznał łamiącym się głosem mieszkaniec wyspy.
A Zuzak spojrzał na niego podejrzliwie i zauważył z przekąsem, że musi być sierotką od bardzo dawna, skoro urósł do takich rozmiarów. Miał nadzieję, że ogromny kot nie będzie potrzebował opieki. Ale się mylił. Zuzanka oczywiście zaraz wyraziła ochotę otoczenia go specjalną troską, na co Jaguar przystał z jeszcze większą chęcią, bo od dziecka musiał zajmować się sam sobą i bardzo potrzebował rodzinnych uczuć.